rozmowy po zachodzie.
Wakacje to taki okres w roku, który sprzyja podróżom, tym małym i tym dużym, a my dzisiaj po zachodzie skupimy się raczej na tych drugich typach wojaży. Przy mikrofonie Eliza Heidenreich, audycję realizuje Jakub Mężykowski, a ze mną w studiu Patrycja Chodorowska.
Dzień dobry.
Psycholożka i podróżniczka ze szczególnym umiłowaniem do pewnego kraju, ale o tym za chwilę, bo myślę, że musimy zacząć od początku. Skąd ta miłość do podróży się wzięła?
To jest w zasadzie dobre pytanie. Ja sobie często myślę, że miałam ją w sobie zawsze, ale jak byłam dzieckiem, to tak średnio były możliwości do podróżowania i w zasadzie gdzie jest rodzina, tam pojedziemy. Więc zawsze miałam takie marzenie w zasadzie gdzieś pojechać, ale miałam nauczycielkę z geografii w liceum, która była taką zapaloną podróżniczką, wszędzie jeździła w góry, opowiadała o tych podróżach, po prostu potrafiła się popłakać. I pamiętam, że właśnie kiedyś wygrała taki konkurs z National Geographic i pojechała do Zimbabwe i wtedy sobie myślałam, kurde, ale ja też tak chciała i chyba wtedy już tak się to we mnie obudziło na poważnie.
Do Zimbabwe dotarłaś?
Jeszcze nie, ale w zasadzie bardzo bym chciała tam dotrzeć, no.
A ile krajów odwiedziłaś już?
Myślę, że to jest tak w przedziale między 20 a 30 krajów.
Te twoje podróże, jak one wyglądają? To są takie podróże z walizką, to są takie podróże z plecakiem, all inclusive, surfowanie po kanapach. Jak to wygląda?
Zdecydowanie z plecakiem, czyli te takie backpackerskie, gdzie wszystko muszę przygotować sama, zrobić, zorganizować i pojechać.
A jak to się stało, że dotarłaś do Indii? Bo one będą poniekąd dzisiejszym bohaterem audycji.
Tak. O Indiach marzyłam już jako nastolatka. Nie wiem, od kiedy we mnie istniały, ale na pewno już jak miałam tak z 13 lat i szukam takiej swojej trochę identyfikacji, odrzucając trochę to, co jest wokół, jak każda nastolatka w zasadzie, zaczęłam czytać o jakichś hinduizmach, buddyzmach i wtedy tak to mnie poprowadziło do Indii. I jakoś wtedy te Indie po prostu gdzieś z tyłu mojej głowy, bardzo się tym kawiłam. Wokół mnie mnóstwo ludzi jeździło do Indii z jakiegoś powodu. I w którymś, w 2023 roku to było dokładnie. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, to już jest ten rok, gdzie ja muszę pojechać do tych Indii. Po prostu czuję, że mnie wzywają.
I wzięłaś plecak i pojechałaś, czy jednak te przygotowania trwały trochę czasu?
Chwile trwały, ale znaczy jak na mnie to był czas z wyprzedzeniem takich miesiąca, dwóch, to i tak było bardzo dużo, bo zazwyczaj ja się organizowałam na przykład dzień przed z jakąś wycieczką, a tutaj na przykład miesiąc to już jest wow, ile czasu. Ale wiadomo, że przygotowania były, no bo to też była moja pierwsza wycieczka do Azji, więc jednak czułam tą odpowiedzialność, że nie do końca wiem, w co się pakuję, więc muszę się przygotować.
Wydaje mi się, że to jest też taka podróż, która wymaga większego przygotowania niż takie na przykład loty do Europy.
No zdecydowanie. Chociażby jakieś sprawdzenie, jakie są kwestie i zdobycie ich, bo na przykład do Indii faktycznie trzeba je zdobyć. Jest to proces dosyć łatwy, ale no, trzeba mieć zdjęcie, trzeba wypełnić dokumentację, te strony się potrafią zaciąć. To czasami jest takie karkołomne, ale też kwestia samych jakichś leków, ubezpieczenia dobrego do podróży.
Jakieś szczepienia trzeba wykonać wcześniej?
Do Indii akurat nie, ale zawsze, no wiadomo, warto sprawdzić. Ja i tak zawsze polecam, chociaż część szczepień jednak zrobić.
Czyli tak, zdobyłaś wizę, spakowałaś swój plecak i co dalej?
Co dalej? W zasadzie samo pakowanie plecaka to już jest wyzwanie, bo jednak spakowanie się na miesiąc, ale z dosyć małym plecakiem jest ciężkie, zwłaszcza jak się myśli, kurde, jeszcze muszę przywieźć pamiątki i coś tam. Więc dla mnie chyba to jest taki najważniejszy proces zdecydowania, co jest ważne. Chociażby nawet takie bawełniane ubrania, bo w takim poliestrze i w temperaturach 40 stopni jednak byłoby ciężko.
A jak wyglądała sama podróż? Lot, zakwaterowanie?
Podróż była no dosyć długa, wiadomo, na przykład do Wielkiej Brytanii pewnie szybciej niż 2 godziny dolecimy, a to jest podróż praktycznie 18 godzin. Co prawda jest bezpośredni lot z Warszawy, 8-godzinny, ale ja jednak jechałam wtedy bardziej tanią opcją, to oznaczało przesiadkę i ten czas, który się wydłużał. Więc sam lot był dosyć przyjemny. Wtedy tak pierwszy raz zażyłam tego doświadczenia, że jedzenie za darmo jest na tym samolocie. Dostaje się poduszkę, ten kocyk. Więc to było takie fajne wyczekiwanie i patrzenie na tą taką mapkę z samolotem podróżującym po mapie, że już jestem coraz bliżej, już nie mogę się cofnąć po prostu. Ale pamiętam, jak pierwszy raz właśnie wylądowałam w Indiach, to było takie, takie trochę duchowe doświadczenie nawet, bo po prostu pamiętam, że to był taki ogromny gwar, było mnóstwo ludzi, tłum, bo to było też w Delhi, więc w zasadzie największe tam miasto. I po prostu ja poczułam taki spokój, wysiadając z tego samolotu, którego naprawdę chyba nigdzie nie poczułam.
Czyli to takie paradoksalne, że poczułaś spokój w tym wielkim gwarze i wrzawie. A miałaś szczegółowy plan podróży? Na ile w ogóle poleciałaś pierwszy raz?
Pierwszy raz byłam na 3 tygodnie, ale zrobiłam sobie przerwę tygodniową w Tajlandii jeszcze, więc powiedzmy, to same Indie zajęły 2 tygodnie. Plan miałam względnie zrobiony, dlatego że tam na przykład pociągi trzeba zrezerwować tak miesiąc, dwa przed, bo tych miejsc jest po prostu mało w stosunku do tego, ile jest mieszkańców Indii. Więc faktycznie to był plan, który robiłam po prostu godzina w godzinę praktycznie. Potem oczywiście było trzeba to dograć do rzeczywistych realiów, których się tam nie spodziewałam do końca. Na przykład zawsze polecam sprawdzać godzinę zachodu słońca, bo to był, będąc pierwszy raz w Azji, dopiero odkryłam, że na przykład moje plany są do 20, tak jakbym to zrobiła na przykład w Polsce, a tam słońce zachodzi już o 18, więc w zasadzie do 17:30 max mogę coś zaplanować i nagle 2 godziny z atrakcji są zabrane.
A co cię najbardziej zaskoczyło?
Nie wiem, czy coś mnie zaskoczyło. Chyba właśnie ten mój własny spokój. I może trochę spodziewałam się takich reakcji ludzi, że bardzo dużo osób chciało zdjęcia, byłam gdzieś tam na to przygotowana. Ale pamiętam, że po prostu w ten pierwszy dzień trafiłam jeszcze na wycieczki szkolne w to samo miejsce, gdzie pojechałam. I po prostu było tysiące dzieci proszących mnie o zdjęcia. I byłam tak wtedy tym zmęczona, że po prostu miałam taką myśl, mam nadzieję, że każdego dnia tak samo nie będzie, no ale na szczęście w sumie nie było.
Pojechałaś sama?
Nie, byłam wtedy ze swoim ówczesnym partnerem. Powiem, że jak kobieta może być to trochę mniej bezpieczne, chociaż ja byłam gotowa pojechać też sama.
Dlatego też zapytałam, bo wydało mi się to takie ciekawe, jak powiedziałaś, że wszystko zaplanowałaś, spakowałaś i mówiłaś w pierwszej osobie i miałam takie, wow, poleciałaś sama na 3 tygodnie do Azji?
No po prostu chyba kwestia, że to było takie moje marzenie, więc ja byłam jak po prostu, ja planuję, jak ktoś chce się do mnie doczepić, to może jechać, jak nie, to poradzę sobie sama.
A było jakieś takie miejsce, które szczególnie chciałaś zobaczyć? Miałaś taką listę rzeczy, które musisz zobaczyć za tym pierwszym razem?
Wtedy myślałam, że to będzie być może mój jedyny raz, kiedy pojechałam do Indii. Więc też pojechałam głównie na północ, bo tam są takie bardziej właśnie typowe zabytki typu Taj Mahal. Więc to na pewno chciałam zobaczyć. Miałam w zasadzie całą listę jakichś na przykład tam zabytków UNESCO, które chciałam zobaczyć. Kiedyś czytałam książkę o świątyni w Kolkacie, więc bardzo też tam chciałam pojechać. Po prostu no nieważne, że ona była na drugim końcu i zupełnie niezwiązana z miejscami, które odwiedzałam. Ja i tak tam pojechałam i to nieważne.
A inne zabytki? Czy właśnie tylko skupiałaś się na tych takich najbardziej rozpoznawalnych zabytkach Indii na samym początku?
Myślę, że nie do końca. Znaczy, na pewno byłam w miejscach, które są dosyć turystyczne i to też dało się poczuć po ilości ludzi, ale byłam jednak też w porze monsunowej, więc czasami było trzeba na przykład zmienić plany, bo było za gorąco i naprawdę się nie dało wytrzymać gdzieś tam na zewnątrz. Więc bardziej zwiedziłam bardzo dużo miejsc, tak bardzo aktywnie i szybko, więc z czegoś było trzeba zrezygnować, ale jakieś takie najważniejsze po prostu zabytki danych miejscowości starałam się zobaczyć, a jak było za gorąco, to zwiedzałam ich parki, które też nie były w mojej liście.
O twoich kolejnych podróżach do Indii jeszcze porozmawiamy, ale zanim zespół Bad Omens na twoje życzenie, dlaczego?
Jest to mój ulubiony zespół muzyczny. I'm not afraid of the war you've come to wage against my sins. I'm not okay. My best to just pretend. So will you wade me out, or will you drown me out? So will you wade me out, or will you drown me out?
17 minut po godzinie 21. Fizycznie nadal jesteśmy w Radiu Poznań, chociaż tematycznie na Półwyspie Indyjskim razem z Patrycją Chodorowską. I mam takie pytanie, bo bardzo mi to frapuje. Czy kuchnia indyjska poza Indiami jeszcze ci smakuje?
Tak, ale jadam głównie u swoich znajomych, którzy też są z Indii, więc w zasadzie to tutaj jest prawie to samo.
Okej. Bo tak jak już wspomniałaś, w Indiach byłaś w 2023 roku, ale to nie była twoja ostatnia wyprawa.
Mm-hmm. Tak, byłam jeszcze dwa razy w Indiach.
Wydaje mi się też, że Indie, jak patrzymy na Azję, nie są popularną wakacyjną destynacją, na przykład w porównaniu z Japonią czy z Koreą Południową. Jestem ciekawa, z czego to wynika twoim zdaniem.
Zdecydowanie nie. Nawet kojarzę statystyki, bo rozmawiałam z jedną osobą, która je prowadziła. To wydaje mi się, że jest to taka naprawdę śmieszna ilość, typu 2000 osób rocznie jadąca do Indii, czy coś takiego. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. No wydaje mi się, że jednak ludzie mają dużo stereotypów związanych z Indiami, które bardzo ich zniechęcają przynajmniej do wyjazdu tam, typu, że na pewno jest brudno, albo że po prostu Indusi są niemili, że tam jest niebezpiecznie, że tam jest sama bieda. No i myślę, że jest to jednak wciąż taki główny nurt gdzieś w mediach społecznościowych.
Jest jakiś stereotyp, który szczególnie ci denerwuje?
Chyba właśnie to, że tam jest po prostu sama bieda i syf. Bo co prawda mogę przyznać, że faktycznie mają duży problem z odprowadzaniem śmieci, i no, na pewno nie są to nasze gdzieś tam warunki czy wyobrażenia. Ale jeśli chodzi o biedę, no to oczywiście jakby może są rejony, gdzie jest jakaś taka skrajna bieda, ale Indie są też miejscem, gdzie są miliarderzy jacyś. Na przykład Delhi, który jest po prostu takim wysypem trochę przedsiębiorców, czy Bangalore.
Warto też chyba wspomnieć, że w Indiach mieszka prawie 1/5 populacji świata.
To prawda. No i są wielkości porównywalnej do samej Europy, więc jest to ogromna przestrzeń.
Powiedziałaś, że jednym ze stereotypów, na który można wpaść, to, że Indusi są niemili, a jednak ty pojechałaś tam 3 razy i miałaś pewnie trochę też doświadczeń z mieszkańcami Indii.
Tak. I myślę, że moje doświadczenia zupełnie o czymś innym mówią, jacy Indusi są mili, że jeśli naprawdę zobaczą się zaciekawionym ich kulturą, to potrafią otworzyć wiele drzwi i próbować pokazać to wszystko od środka. Zaproszą bez problemu na herbatę do własnego domu. Jadąc na jedną z podróży, to jest dosyć śmieszne, ale miałam taką bucket list ze swoim przyjacielem, co chcielibyśmy tam zrobić. I to było wejść do domu przypadkowej osoby i zapytać ją, czy możemy skorzystać z łazienki. Żeby sprawdzić, czy to naprawdę ludzie tak tam robią. No i totalnie tak tam robią. I po prostu ci ludzie byli tak kochani. Zdarzyło mi się też nocować u jakichś znajomych w Indiach i to też było tak cudowne doświadczenie.
A masz swoją ulubioną historię z tych 3 podróży albo ulubione spotkanie?
Myślę, że to było z tej ostatniej mojej podróży, kiedy byłam w restauracji na południu Indii akurat. I jako, że już no właśnie byłam bardziej obyta z ich kulturą, to na przykład tam się je ręką, więc w ogóle ta pani była zdziwiona, że my rozumiemy, co trzeba zrobić. No i były 2 rodzaje menu. Jedno było po angielsku, a drugie w ich języku. I my wzięliśmy i zaczęliśmy czytać to w ich języku. I te panie po prostu były zszokowane w ogóle, co się dzieje, jakim cudem my to rozumiemy. I one przyszły mówiąc, czy przetłumaczyć wam to? No i mówię, nie, ja rozumiem, co to jest napisane. I po prostu ta pani z samej takiej ciekawości, że my sami jesteśmy ciekawi ich kultury i znamy też bardzo właśnie dosyć niepopularny wśród osób z zagranicy język. W zasadzie i dostaliśmy dużo darmowego jedzenia. I ona przyszła potem do mnie ze swoją kartką, mówiąc, że jak przyjadę jeszcze raz do tego miasta, to żebym się z nią skontaktowała, bo ona by chciała ze mną pozwiedzać, więc to było takie też fajne.
Czyli już rozumiem, w planach jest kolejna podróż, żeby z panią razem pozwiedzać.
Zdecydowanie, zwłaszcza, że mój przyjaciel przeprowadza się na razie na parę lat do Indii, więc myślę, że moje plany są odwiedzić go. No i jestem zaproszona na wesela w Indiach, więc też jestem zmuszona tam pojechać.
O! czyli wielkie indyjskie wesele.
Tak, na to liczę.
Powiedziałaś też o tym języku i o tym menu w języku hindi. Czy ty w nim mówisz biegle? Bo to też mnie zastanawia, bo wydaje mi się, że tam bariera językowa może wystąpić.
Tak, co prawda to menu akurat właśnie było po tamilsku, nie w hindi. Ale hindi jednak jest właśnie najczęściej mówionym językiem w Indiach, więc nie tak, że zrozumiem wszystko idealnie, ale na podstawowym poziomie dogadam się przez to, że studiowałam indologię, czyli można powiedzieć filologię indyjską, więc mieliśmy tam naukę dwóch, trzech języków.
Czyli tych języków jest więcej?
O, jest ogrom tych języków. Z samymi dialektami jest to około 600 języków, a takich używanych w Indiach około 23.
To robi naprawdę wrażenie, no ale jak mieszka tam 1/5 świata, to w sumie
ma
trochę nic dziwnego. I jeśli chodzi o społeczeństwo indyjskie, tam też obowiązuje pewien podział, prawda?
Tak.
Formalnie go nie ma.
Tak, formalnie system kastowy nie istnieje, ale w praktyce no, da się zobaczyć gdzieś tam ten podział, zwłaszcza osób, które były z takiej tak zwanej kasty niedotykalnych, obecnie nazwanej dalitami. To są osoby, które często właśnie sprzątają ulice, zajmują się takimi najbrudniejszymi, można powiedzieć, zawodami. I faktycznie te studia czasami dawały taki love-hate, że z jednej strony właśnie sprawiały, że bardziej lubię Indię, a z drugiej strony im więcej jest się świadomym, tym czasem też bardziej to odrzuca na swój sposób.
Wydaje mi się, że to też jest ciekawe z tej perspektywy, że oprócz tego, że tak jak już wspomniałaś, studiujesz indologię, to też jesteś z wykształcenia psycholożką.
Tak.
Jak to się ma do tych podróży właśnie do Indii, tego obserwowania tego systemu, który w teorii nie istnieje, ale w praktyce jednak można go zobaczyć?
Znaczy ja też jadąc do Azji bardzo lubię tak obserwować ich sposób życia, żeby zobaczyć, jak bardzo inaczej ludzie mogą funkcjonować i myśleć, żeby też móc nawet w gabinecie z tego skorzystać. Ale no ten sam system kastowy jest no taki przerażający, jest to też przykre, jak się myśli o tym, że ci ludzie są tak podzieleni i myślę na zasadzie karmy, że mi się to zasłużyłem na to, bo w swoim poprzednim życiu najwyraźniej musiałam coś takiego zrobić.
A da się to odczuć będąc turystą?
Myślę, że to zależy. Mhm. Że jeśli nie jest się do końca tego świadomym i nie zwraca na to uwagi, czy jest się na jakiejś właśnie bardziej grupowej wycieczce, no to być może nie, ale ja sądzę, że da się.
A jak tobie z tym było, jako właśnie psycholożce? Bo też wiem, że na jednym z swoich wyjazdów jeszcze nie studiowałaś indologii, potem już byłaś w trakcie studiów. Jak to? Jak tobie z tym było?
To było ciekawe zobaczyć też ich inne podejście do mnie, kiedy na przykład właśnie jestem w stanie zrozumieć ich język bardziej i odpowiedzieć im na to, czy zamówić nawet w restauracji jedzenie, już to potrafiło zupełnie robić inne wrażenie, czy nawet ubrać się bardziej w sposób ich regionalny. Myślę, że potrafiło to zmienić podejście ludzi, albo może bardziej potrafili być bardziej życzliwi i próbować pokazać więcej, bo widzieli już, że te takie podstawy znam, więc mogą iść gdzieś dalej.
A jak zmienia się to podróżowanie, kiedy przestaje się właśnie być tym turystą, a bardziej się jest takim, no właśnie, podróżnikiem, no w twoim przypadku indologiem?
Tak, no wtedy może, myślę, że się po prostu stara głębiej gdzieś zaczytać, czy pójść właśnie nie do tych typowych miejsc turystycznych, tylko na przykład do tej jednej małej świątyni, która ma jakieś super znaczenie dla tej lokalnej społeczności. Właśnie ja bardzo też lubię na przykład społeczności plemienne, więc gdzieś tam, jak byłam na przykład w górach Nilgiri, gdzie jest bardzo dużo plemion, to po prostu strasznie mnie ekscytowało. I wiedziałam, jakie pytania też zadać innym ludziom, mimo że to było takie prostsze. Że mogłam do kogoś podejść i zapytać, a jak żyje to plemię tutaj? Czy wy macie ze sobą kontakt? A co oni tutaj robią? No a zwykły człowiek pojechałby tam i w zasadzie nawet nie wiedział, że ktoś taki pewnie istnieje.
Czyli wyjazd numer 2 różnił się od wyjazdu numer 1?
Zdecydowanie, choć no, też je ciężko porównać, bo ten mój drugi wyjazd był z zaproszenia ambasady, więc byłam w zasadzie, można powiedzieć, że jednak byłam na zorganizowanej wycieczce w Indiach. I zwiedzaliśmy wtedy też przede wszystkim miejsca związane z relacjami polsko-indyjskimi, bo są tam obozy Maharadży, który w czasach II wojny światowej pomógł Polakom, którzy byli w obozach rosyjskich, przewiózł ich dla ich bezpieczeństwa właśnie do Indii, stworzył dla nich tam taką, to się nazywa Mała Polska w Indiach. Więc to było z założenia właśnie, żebyśmy mogli zobaczyć te miejsca. Jechałam też z przodkami osób, które były w tych obozach, więc to było bardzo ciekawe.
A jak to się stało, że dostałaś zaproszenie ambasady?
Dzięki moim studiom właśnie. Osoby, które właśnie są przodkami, dostały takie zaproszenia i w każda uczelnia w Polsce, która posiada taki kierunek jak indologia, też dostała przydział dwóch miejsc na taką podróż.
Wydaje mi się, że to jest niesamowicie ciekawa możliwość porozmawiania z tymi ludźmi, prawda?
Tak. I w ogóle zupełnie inne takiego zobaczenia tego od strony też urzędowej może. I poznania i trochę wycieczki, kiedy ktoś pokazuje nie te prawdziwe Indie też w zasadzie.
Tak sobie myślę bardziej o tych przodkach. Czy też miałaś możliwość porozmawiania z nimi i czy to wpłynęło w jakiś sposób na to, jak odbierałaś Indie za tym drugim razem?
No z tymi przodkami nie miałam kontaktu, ale no z tymi powiedzmy ich wnukami najczęściej miałam, bo z nimi podróżowaliśmy przez całe, to były jakieś 2 tygodnie wycieczki. I to było bardzo wzruszające, bo na przykład poszliśmy do miejsca, gdzie były zdjęcia ich właśnie dziadków na przykład. Był pomnik z wierszem, który napisał dziadek dwójki z tych osób. I on był przetłumaczony właśnie też na hindi, na angielski, albo ogólnie też po polsku. I po prostu tutaj takie wzruszenie i opowieści ich dziadków było bardzo no, takie cudowne do oglądania obok. A też mieliśmy kontakt z jedną z reżyserek, która puszczała taki film właśnie o tych obozach, że obozy brzmią strasznie, jakby w Indiach coś złego się stało, a nie dobrego. Ale to był film puszczany w Czerwonym Forcie, który jest właśnie jednym z takich największych zabytków w północnych Indiach. I ona właśnie nagrywała tych przodków i tych potomków ich, powiedzmy, żeby uwiecznić tą historię, pokazać innym ludziom.
Czyli ta druga podróż do Indii była taka bardziej sentymentalna?
Trochę tak. Nawet jeśli nie dla mnie, to samo oglądanie tego było takie sentymentalne. I fajnie było poznać tą historię. Mam wrażenie, że niewiele osób też o tym wie w ogóle.
Czyli pewnie bardziej porównywalne byłoby, gdybym cię spytała, jak różniła się podróż numer 3 od podróży numer 1.
Tak. Podróż numer 3 była już bardziej moja. Też to jest czasami trudne do porównania przez to, że byłam na południu Indii, a to jest czasami jak noc a dzień w porównywaniu północa, południe Indii. Ale była już taka dla mnie spokojniejsza pod tym względem, że już trochę wiedziałam, na co się pisze. No, znałam ten język, więc byłam w rejonie po prostu, w którym trochę bardziej obawiałam się nieznania angielskiego, ale nie okazało się to zazwyczaj problemem jednak, a jeśli było, to faktycznie w tym ich języku rodzimym byłam w stanie coś tam powiedzieć na takim poziomie, że mnie zrozumieli.
A dlaczego ta północ i południe to taka noc i dzień?
Trochę też mają inny klimat, więc południe jest bardziej takie wycieczkowe, mimo że faktycznie niewiele osób jednak tam decyduje się pojechać, ale jest tam więcej dżungli, plantacji herbat. Ogólnie myślę, że więcej natury i takich pięknych parków narodowych, ale też takich bardzo starodawnych świątyń. A północ jednak kojarzy się właśnie chociażby z tym Taj Mahalem, albo innymi właśnie takimi bardzo zdobionymi pałacami, które być może częściej kojarzą się jednak z tymi Indiami.
A przy tej drugiej twojej podróży, a właściwie trzeciej chronologicznie, też miałaś takie miejsca, które bardzo chciałaś odwiedzić? Czy to już była taka bardziej spontaniczna wycieczka?
Wtedy miałam jeszcze więcej miejsc, które chciałam odwiedzić. Wtedy już byłam na miesiąc i po prostu ten miesiąc to było za mało i tak. No bo bardzo właśnie uwielbiam język południowo-indyjski, tamilski i uwielbiam też ich świątynie. Co po prostu moja podróż to była w zasadzie, ja chcę iść do tej świątyni i zobaczyć coś tam, ale też naturę. No i po prostu bardziej to był taki wybór, bo wiedziałam, że nie jestem w stanie zobaczyć wszystkiego.
Czyli musiałaś dokonywać pewnych kompromisów.
Tak.
A które miejsca były takimi twoimi, po prostu nie mogłaś z nich zrezygnować?
Na pewno Chennai, który jest stolicą Tamil Nadu, więc jest to ich największa miejscowość. Jest bardzo właśnie taka dla młodych ludzi, więc tam jest bardzo dużo jakichś nowoczesnych restauracji, darmowych parków, trochę więcej takiej infrastruktury po prostu. dostępnej dla wszystkich, ale też na przykład było to zwiedzanie w Kerali, na przykład taki, to się nazywa Shikara i to jest rodzaj łódki, którą się po prostu przepływa przez taką rzekę i tam jest tak przepięknie. W zasadzie po prostu to brzmi jak zwykła podróż, ale po prostu wśród palm i tych można obserwować, jak żyją ci lokalni ludzie i to było dla mnie coś fajnego.
Wspominałaś o tym, że podróżujesz z plecakiem i że udało ci się przenocować u mieszkańców,
tak.
Ale zastanawiam się, czy docelowo właśnie spałaś na zasadzie couchsurfingu tak zwanego, czyli surfowania po kanapach u lokalnych mieszkańców, czy jednak w jakichś hotelach, hostelach, motelach?
Najczęściej to były jednak jakieś takie hotele pewnie najczęściej, ale zdarzyło mi się nocować właśnie dosłownie u couchsurfera albo u po prostu znajomej z Poznania, która kiedyś tutaj studiowała, a później już wróciła do siebie do Indii, no i mieliśmy okazję odwiedzić jej miasto.
Przytrafiła ci się jakaś taka niespodziewana przygoda?
Kurczę, myślę teraz. Wydaje mi się, że nic takiego bardzo niespodziewanego, chociaż chyba to, co najbardziej pamiętam, to jest właśnie ten pierwszy dzień podczas tej podróży numer 3, kiedy okazało się, że jak dojechaliśmy do hotelu, to ten hotel nam powiedział, że nas nie przenocuje. I mieliśmy ogromny problem z znalezieniem hoteli. Byliśmy chyba w 4 i każdy nam praktycznie odmówił nocowania. Ale najzabawniejszy był właśnie jeden z nich, kiedy z moim przyjacielem tam wyszliśmy, zaczęliśmy rozmawiać z tym panem i on nas poprosił, żebyśmy dali mu Aadhaar Card, czyli w zasadzie taką kartę trochę oznaczającą obywatelstwo w Indiach. No i tak na siebie patrzymy, no przecież nie mamy, no czy on po nas nie widzi, no dla kontekstu ja jako bardzo biały człowiek z piegami, rudymi włosami raczej odbiegam od stereotypowego Indusa. No więc poprosił nas o paszport i otwiera paszport i mój przyjaciel jest z Biłgoraja. I on zapytał nas, czy Biłgorać jest w Andhra Pradeshu, czyli tam jednym ze stanów Indii. Po prostu tak się z tego śmialiśmy, że ten człowiek naprawdę sądzi, że my jesteśmy z Indii. Nawet widząc nasz paszport.
No, tak jak już powiedziałaś, z Indii nie jesteś, ale o Indiach dzisiaj rozmawiamy. I o Indiach jeszcze będziemy rozmawiać, bo mamy jeszcze do 22 czas, ale to za chwilkę wrócimy.
Całkiem przyjemnie, kiedy za rękę złapałeś mnie. Nie umiem przejść obojętnie, kiedy sprawiasz, że wszystko jest okej. Zostań, mów, kochaj, czuj. Wreszcie pojedźmy nad morze, tutaj przecież będzie nam gorzej. Złapiemy stopa na tripa, byle do chałup, a potem to chilla. I wydamy całe pieniądze, zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej. Zatańczymy nad basenem, znowu będzie lepiej. Dasz mi buzi przy zachodzie słońca, będzie cieplej. Nic złego się już nie wydarzy, tylko zostańmy na plaży. Nic złego się już nie wydarzy. Nic złego się już nie wydarzy. Zostańmy na plaży, nic złego się już nie wydarzy. Spakujemy się w mały plecak, weźmiemy aparat, bluzę lub dwie. Powiedz, na co jeszcze czekasz, to ostatni moment, by wyjechać gdzieś. Nie myśl już, kochaj, czuj. I spędźmy ten sierpień w podróży, spróbujmy go choć o chwilę wydłużyć. Mamy to lato w walizkach, byle nad morze, a potem to chill out. I razem to będzie nam dobrze, zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej. Nie wracajmy do stolicy, nic nas tam nie czeka. Pojedźmy na zachód, wyślemy kartkę z daleka. I kupimy klisze na stacji, wywołamy zdjęcia z wakacji. I kupimy klisze na stacji. Na stacji wywołamy zdjęcia z wakacji i kupimy klisze na stacji. Mm-hmm. Bye. Love the ride.
Jeszcze mamy lipiec, a nie sierpień, a także mamy jeszcze rozmowy po zachodzie do godziny 22. Dzisiaj rozmawiamy o Indiach. Patrycja, jak to się stało, że ty zaczęłaś studiować indologię?
W zasadzie to się zaczęło z moją ponowną fascynacją Indiami. Przytam jakieś opowiadanie w internecie, którego nazwy dalej nie pamiętam i nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale było o dziewczynie, która właśnie była induską, ale mieszkała przez cały czas za granicą, no i w końcu wróciła do swojego kraju, żeby poznać jego historię, tak zaczęła jednak bardzo go doceniać. I wtedy jakoś tak na nowo pobudziła się mu jakaś fascynacja, zaczęłam mnóstwo o tym czytać i pomyślałam sobie, że dobra, tak trochę ekonomicznie rzecz mówiąc, chciałam się nauczyć języka i stwierdziłam na początku, że ja po prostu pójdę na te studia, bo jest to bardziej opłacalne niż chodzić na jakieś korepetycje i to jeszcze z takiego jest tam niepopularnego języka. Będzie to po prostu tańsze. Ja sobie po roku zrezygnuję z tych studiów i tyle, ale po prostu, no, jak słychać, zostałam do końca. I pojechałam przed tym do Indii, powiedziałam sobie, że jeśli dalej będą mi się te Indie podobały, no to będę studiować, a jak mi się nie spodobają, no to nie będę.
Czyli studia podjęłaś po podróży numer jeden, czy przed podróżą numer jeden?
Po podróży.
Po podróży numer jeden. I co cię nauczyło więcej, studia czy podróże?
Myślę, że po prostu obie rzeczy nauczyły mnie zupełnie innych rzeczy. Bo podróże mnie nauczyły bardziej właśnie takiego obycia indusów, tego, jak oni funkcjonują w tym społeczeństwie, trochę też zobaczenia, jak to realnie wygląda i też łatwiej po prostu jest przyswoić tą wiedzę, kiedy po prostu widzi się to na żywo. I te miejsca się zapamiętuje, widzi w głowie, jest w stanie, nie wiem, rozróżnić tą świątynię od tej. No ale studia z kolei na przykład powiedziały, o, ta część świątyni nazywa się tak. Albo historia takich świątyń zaczęła się tu i tam. I gdzieś tam pozwoliło mi się bardziej właśnie wgłębiać w tych podróżach w same takie jakieś znaczenia dla mnie.
Czyli można powiedzieć, że to taka wiedza komplementarna.
Myślę, że tak. No i te języki pozwoliły mi faktycznie właśnie podróżować, mogąc częściej rozmawiać z ludźmi.
Tak, bo wspomniałaś, że uczyłaś się trzech języków.
Tak.
Poprawnie się mylę. A jak wyglądają oprócz tego studia indologiczne? Jakby ktoś nigdy nie słyszał, pierwszy raz usłyszał, że takie studia istnieją. Jak one wyglądają?
No, przede wszystkim są to studia z zakresu literatury języka, więc mamy zajęcia też z literatury, poznajemy tu taką starodawną, klasyczną literaturę, ale też właśnie jakichś współczesnych autorów. Mamy super zajęcia z właśnie współczesna kultura Indii, to się tak nazywa, więc to były zajęcia, na które czekałam całe 3 lata, bo mnie strasznie ekscytowało, więc tam było właśnie więcej o tych faktycznych problemach, tym jak wyglądają Indie, wyglądają małżeństwa, o religiach oczywiście też mieliśmy, nie tylko hinduizmie, ale też wszystkich innych. Ale przede wszystkim myślę, że te języki gdzieś są w tle.
To jest też ciekawe pod tym kątem, że tak jak rozmawiałyśmy o tym, że Indie nie są jeszcze popularną destynacją wakacyjną, tak indologia chyba nie jest też najpopularniejszym kierunkiem.
O, zdecydowanie nie jest. Niestety mamy mało studentów, ale przynajmniej każdy jest gdzieś tam zapalony na tym punkcie.
Tak, bo te grupy są niewielkie, ale wydaje się, że takie bardziej mogą być dzięki temu lepiej zaopiekowane.
Trochę tak, daje to takie poczucie może bardziej rodziny wewnątrz niż tego, że się studiuje z setką osób, których być może się nigdy nie pozna dalej.
Studiowanie to też, jak wiemy, nie tylko nauka, ale też aktywności dodatkowe.
Tak. I na całe szczęście studiowanie gdzieś tam wiedzy o kulturze jakiejś obcej niesie ze sobą dużo możliwości pod tym względem, więc faktycznie mieliśmy organizację wielu wydarzeń indyjskich, takich tradycyjnych ich świąt przede wszystkim.
Poza studiowaniem też właśnie na co dzień zajmujesz się tą popularyzacją. Nie tylko poprzez organizację, ale też przez fotografię, prawda?
Tak. Bardzo lubię fotografować i w zasadzie jest to moja pasja i trochę zawsze jak jadę w podróże, to jednak chcę wrócić z taką, powiedzmy, pamiątką, którą mogę położyć sobie na ścianie. I bardziej ambitnie tak zawsze gdzieś w tle mam pomysł na przykład na napisanie jakiegoś e-booka podróżniczego.
Czyli w przyszłości wypatrywać czegoś takiego.
Mam nadzieję, że się do tego zmotywuję, więc tak.
Okej. Okay. Oprócz fotografii też tańczysz.
Tak. Tańczę w zespole Divyatara, taniec Bollywood. Co prawda zespół ten jest z Wrocławia, a nie z Poznania, ale też się fajnie bawimy tam.
Ale w takim razie ty dojeżdżasz na treningi do Wrocławia, czy one są tak jakoś tak na środku drogi zorganizowane?
Są we Wrocławiu, więc faktycznie poświęcam się na tyle. Ale właśnie nasz choreograf i założyciel w zasadzie zespołu jest osobą, którą poznałam podczas drugiego wyjazdu na tym w ambasadzie, więc zawsze się śmiejemy, że w zasadzie poznaliśmy się w Indiach, bo pierwsze nasze między sobą wymienione słowa nie były nawet w ambasadzie, a po prostu w Mumbai. I po prostu to jest osoba, która mi została z tej podróży.
Taniec Bollywood, to brzmi też, oczywiście brzmi bardzo egzotycznie. Jak wyglądają wasze treningi, jak już dojedziesz do tego Wrocławia?
Najpierw jest trochę zgrzewka oczywiście, żeby się kości nie połamały. A później to bardzo zależy, bo często mamy jakieś występy, na przykład nasza szkoła, czyli Anna Dźma, organizuje takie występy teatralne, taneczne co roku, więc na przykład jeżeli mamy to gdzieś z tyłu głowy, no to wtedy przygotowujemy jakieś choreografie pod to. Teraz w najbliższym czasie będą Dni Fantastyki Wrocławia, na których występujemy, więc albo staramy się odgrzać stare choreografie, bo czasami dochodzą nowi członkowie do zespołu, więc trzeba się nauczyć. A kiedy jest czas, to staramy się robić coś nowego.
No bo ten taniec odbiega od tańca współczesnego, jaki znamy, prawda?
Tak, jest wiele na przykład ruchów rąk, może bardziej widoczne w klasycznych tańcach, gdzie są tak zwane mudry, czyli właśnie ustawienia rąk, które w ogóle są trochę jak odrębny język, którymi i tymi rękoma pokazuje się po prostu jakąś całą historię. W Bollywoodzie jest tego trochę mniej, jest to jednak bardziej nastawione na rozrywkę, ale my się też staramy czasem właśnie łączyć inne jakieś style.
Czyli to takie trochę pomieszanie tradycji z musicalem, można byłoby to tak porównać?
Myślę, że tak, że na przykład no, Piotr jest też choreografem i wymyśla sam te układy i w ogóle to jest niesamowite, ile on ma pomysłów na to wszystko. A my po prostu mu dzielnie zawsze towarzyszymy w jego szalonych pomysłach. Ale zawsze staramy się właśnie trochę, myślę, być bardziej teatralni też w tym, czyli jednak starać się przekazać jakąś historię.
Najbliższa okazja, żeby was zobaczyć, jak wspomniałaś, będzie na Dniach Fantastyki we Wrocławiu. A wybieracie się może do Poznania czasami? Zdarza wam się?
Są takie plany. Ja bardzo ambitnie planuję przy organizacji jakichś najbliższych wydarzeń indyjskich, pewnie w jakimś październiku lub listopadzie, zaprosić nasz zespół i zatańczyć tutaj.
Czyli organizujesz też wydarzenie indyjskie tu w Poznaniu?
Tak. No właśnie zazwyczaj to było z Indologią i z innymi zespołami tanecznymi. Myślę, że tak 4-5 wydarzeń co roku mieliśmy zawsze w harmonogramie, które miały miejsce. I zawsze tańce były zaplanowane.
A w najbliższym czasie jakieś się szykuje, czy raczej niekoniecznie?
Jako, że jest to też współpraca z uczelnią, to zazwyczaj jednak na ten sezon wakacyjny jest przerwa. Dlatego myślę, że właśnie najbliższy to będzie Diwali gdzieś w listopadzie.
A masz jakieś takie wydarzenie, które byś szczególnie polecała komuś, kto chciałby poznać trochę bliżej tę kulturę?
Myślę, że wszyscy znamy Holi, chociaż u nas się trochę je inaczej obchodzi, kiedy jest ciepło, bo Holi jest bliżej naszych takich terminów, gdzie może nie jest fajnie jeszcze tak wyjść na zewnątrz i się obrzucać kolorowymi proszkami. Ale myślę, że Diwali to jest dobry start, bo to jest właśnie takie, przynajmniej w Poznaniu zazwyczaj mieliśmy bardzo dużo pokazów tanecznych, więc można właśnie pooglądać różne zespoły, też wiele zespołów przyjeżdża właśnie z innych miast, a może się uda też osoby z zagranicy zebrać. Są jakieś trochę wykłady na ten temat, staramy się gdzieś tam zawsze coś mieć, typu warsztaty henny albo cokolwiek, z czego ktoś jest dobry. No i oczywiście standardowe pisanie imion w jakichś językach indyjskich też będzie.
A wystawa twoich fotografii?
Nad tym też pracuję. Mam w zasadzie już przygotowaną całą wystawę, tylko szukam miejsca, więc może się uda.
Okej, to idealna, myślę, przestrzeń. Jeśli ktoś ma przestrzeń na wystawę fotografii prosto z Indii, to warto się zgłosić do Patrycji Chodorowskiej. A na takie podsumowanie, bo już trochę powoli zbliżamy się do końca. Jakbyś miała komuś polecić książkę albo film, albo serial o Indiach, to co byś poleciła?
Jest bardzo fajna książka która nazywa się Indie, kraj miliarda marzeń, Weroniki Rokickiej, która jest wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim. I myślę, że to jest taka fajna książka na start, opisująca takie główne informacje o Indiach, ale też w taki bardzo przystępny sposób, nienaukowy, więc myślę, że czyta się ją dosyć przyjemnie. Jest właśnie dużo tematów czy o kobietach, czy o ekonomii, więc można sobie przeskoczyć na to, co nas interesuje. A jak chodzi o filmy, to raczej może nie takie stricte wiedzowe, ale na przykład jest Woda dla słoni, która dostała Oscara wiele lat temu i jest to super uroczy film o panu, który kocha słonia jak swoje własne dziecko. Albo był film w zeszłym roku, który był nagradzany w Cannes i to było All We Imagine Is Light i to było po polsku Wszystkie odcienie światła. I to jest super piękny film, ale właśnie już może bardziej o problemach, z którymi na przykład kobiety, zwłaszcza kobiety tam są ukazane i jak, z czym one się tam zmagają.
Takie są polecajki Patrycji Chodorowskiej, która jest podróżniczką, niedługo już indolożką oficjalnie i psycholożką. Patrycja, bardzo ci dziękuję za to, że byłaś tutaj dzisiaj z nami.
I dziękuję za możliwość opowiedzenia trochę o tych Indiach.
To była audycja Rozmowy po Zachodzie, którą zrealizował Jakub Mężykowski, a ja mówię do usłyszenia i miłego wieczoru z Radiem Poznań, Eliza Heidenreich.